Trzy słowa i jedna anegdota. Pierwsze słowo to jest słowo dobry, dobry. Bardzo się dostało nam, dostało się pasterzom w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Mowa jest o złych pasterzach, którzy sami siebie pasą, którzy nie pasą owiec, którzy ich nie szukają, którzy się nie interesują tym, że te owce są rozproszone. Stąd powstaje pytanie, co to znaczy dobry pasterz? Bo jakby zapytał tych pasterzy Izraela, to oni by powiedzieli, nie, no ja jestem dobrym pasterzem, zarobiłem na owcach. Nie musiałem za nimi chodzić, nie musiałem po prostu pracować, a się napasłem. Napasłem się i naprawdę jest mi dobrze. Z punktu widzenia pasterzy można powiedzieć, że oni mieli bardzo dobre stanowisko, nie? Wykorzystaliśmy owce, dużo nas to nie kosztowało, świetna po prostu placówka. Co to znaczy dobry pasterz? Co to znaczy być w czymś dobrym? Bardzo często nieraz się tak żartownie mówi, jak ktoś mówi, byłoby dobrze, gdybyś to zrobił czy tamto, byłoby dobrze, ale dla kogo byłoby dobrze? Dla ciebie byłoby dobrze? Byłoby dobrze, jakbyś przytrzymał kabelek, byłoby dobrze, jakbyś podał mi plecak, byłoby dobrze, jakbyś mi pomógł w tym. Byłoby dobrze dla kogo? Dla ciebie czy po prostu dla mnie? Czy dla kogo byłoby dobrze? Psalmista mówi jasno, dobry pasterz to jest taki, który robi dobrze swoją robotę. A robić dobrze swoją robotę to znaczy dobrze zajmować się owcami. Prowadzi nad wody, uspokaja duszę, czy przywraca jej życie, zastawia stół, to jest chroni przed nieprzyjaciółmi, to jest dobry pasterz. A więc cały problem polega na tym, żeby się skupić, że dobry, być dobry na misjach, być dobrym misjonarzem, być dobrym pasterzem, być dobrym ojcem, księdzem, być w czymś dobrym nie znaczy, że mi jest dobrze, tylko znaczy, że bardzo dobrze robię swoją robotę. Czyli nie chodzi, że dobra parafia to jest taka, gdzie ja się nie urobię, a zarobię. Nie, dobra parafia to jest taka, gdzie wszystkie moje zdolności, możliwości ja będę mógł wykorzystać na poszukiwaniu dla dobra owiec. Dobra praca to nie jest taka, gdzie ja po prostu dużo zarobię, a się nie narobię, ale dobra praca to jest taka, gdzie ja wszystkie swoje zdolności, możliwości wykorzystam po prostu jak najlepiej. Bo może być w nas taka pokusa, nie? Że znaleźć dobrą pracę, to znaczy taką, żeby mieć pieniądze, a się nie narobić. Znaleźć dobrą misję, to znaczy taką, żeby mieć dużo chwały, ale się nie narobić. Znaleźć coś dobrego, to takiego, żeby mi było łatwo. Nie, 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 to nie o to chodzi. Każdy z nas jest w czymś dobry i to jest super w szkole, że jest kilkanaście przedmiotów, bo my wtedy widzimy, jesteś dobry z polskiego, albo z matematyki, albo z WF-u. Ktoś inny jest dobry w gotowaniu, ktoś inny jest dobry w szydełkowaniu, ktoś inny jest dobry po prostu w mechanice. Każdy jest w czymś dobry. I chodzi o to, żeby odkryć w sobie takie przestrzenie bycia dobrym, że tą dobroć będę mógł dawać innym. Ta dobroć będzie mogła być w służbie innemu. Żeby nie myśleć kategoriami, że ma być dobrze dla mnie, ale ma być dobrze dla tych, którym mogę służyć swoimi talentami, zdolnościami, bo każdy ma. Bo każdy ma jakoś taki sektor, każdy ma takie przestrzenie, w których naprawdę jest dobry. I jesteśmy dobrzy. Nigdy nie we wszystkim. Nie ma ludzi, którzy są we wszystkim dobrzy, nie? Nie ma szans na to, żebyśmy nawet w większości rzeczach byli dobrzy. Tylko chodzi o to, żeby się skupić na tym, że nie dla mnie ma być dobrze, ale maksymalnie te moje możliwości mam wykorzystać dla innych. Bo bycie dobrym to jest dla innych, a jak się jest dobry dla innych, to i sam to wykorzystujesz. Było ostatnio Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Oni są dobrzy, ci mistrzowie są dobrzy w swoim fachu. Jak są dobrzy w swoim fachu, to i dla nich jest dobrze, i dla innych jest dobrze. Jak taka Iga Świątek jest dobra w swoim fachu, to i dla niej jest dobrze, i ona zarobi, inni zarobią. Bo to nie jest tak, że pasterz ma głodować. To nie jest tak, że pasterz nie może korzystać z owiec. Każdy, który zna się na owcach, wie, że pasterz korzysta z owiec, może owce doić, może owce strzyc. To nie jest problem, że on ma po prostu umierać z głodu, a owce mają leżeć, no nie bykiem, ale owcem, nie? No nie tak ma być, nie? Natomiast generalnie chodzi o to, że ty masz prawo i ty będziesz miał dobrze, ale wtedy, kiedy będziesz robił bardzo dobrze swoją robotę. Mocne jest to dzisiejsze pierwsze czytanie, choćby z tego względu, że pokazuje nam, księżom pracującym w parafiach czy we wspólnotach, że naszym podstawowym zadaniem jest szukać owiec. I to nie szukać na całym świecie, ale w swojej parafii, w swojej grupie czy w swojej wspólnocie. Bo są tacy ludzie, którzy nie chodzą latami do kościoła, są tacy ludzie, którzy są zagubieni, są tacy ludzie, myśmy są nauczeni zajmować się tymi, którzy są. Mówimy, no dobrze, te owce, co przyszły, to przyszły, a co się zagubiły, to nie będę tracił dla nich czasu. Nie, nie, nie. Nie jesteś odpowiedzialny za cały świat, nie jesteś odpowiedzialny za całą diecezję, nie jesteś odpowiedzialny za cały dekanat. Ale żeby się nie dopytać, dlaczego ta osoba w parafii, za której jesteś odpowiedzialny, nie chodzi do kościoła, nie przyjmuje po kolędzie, jakoś nie zagadać, nie próbować się spotkać. Jest wolność i nie da się na siłę oczywiście wszystkich zmusić, ani nie da się nikogo zmusić. Ale chodzi o to, że jeżeli jestem proboszczem, że jeśli jestem wikarem, jeśli jestem ojcem czy matką, jeżeli jestem w takiej czy innej funkcji, to żebym przynajmniej to, za co jestem odpowiedzialny, robił dobrze. Robił dobrze, nawet jeżeli mnie to kosztuje trochę czasu, wstydu, może nie wiadomo czego, ale na tym polega bycie dobrym, że jestem dobry dla innych. Drugie słowo, które jakoś wynika z tych naszych dzisiejszych czytań, to jest pytanie o złe oko. Złe oko. Bo co to znaczy złe oko? Dlaczego złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Jak słuchamy tę Ewangelię, to nam się wydaje, że no generalnie rzecz biorąc to miał rację, nie? No bo wiadomo, że ci dostali po denarze. Denar to była taka dniówka, można powiedzieć, czy wystarczająca kwota, żeby przeżyć dla rodziny. Był miłosierny, żeby mieli z czego przeżyć, to trzeba było im zapłacić po denarze. Wszystko się zgadza. Ale rodzi się taka fundamentalna niesprawiedliwość, nie? Że oni jedną godzinę pracowali, oni po prostu jedną godzinę pracowali, a ty dałeś tyle tym, co cały dzień. I oczywiście jest logika, w Ewangelii też jest logika. Tłumaczy gospodarz, no przecież to wy mieliście po sprawiedliwości, a tamci mają po dobroci. No. Ktoś pracuje, ma po sprawiedliwości po prostu pensję, a ktoś jest niepełnosprawny, ma z miłosierdzia pensję, no nie będzie pracował, no ale jest chory, musimy się zrzucić na to, żeby miał po prostu za co przeżyć. No, w jakim sensie to jest normalne i to jest logiczne. Ktoś inny powie, człowieku, ty nie wiesz, co to jest brak pracy. Przecież oni się o wiele więcej umęczyli przez te 11 godzin, niż ty przez 11 godzin pracy. Co ty myślisz, że jak ona do 40 czekała na kawalera, to miała klawę życie? Przecież ona się więcej umęczyła może jako singielka przez te kilkanaście lat czekając na męża, niż ty po prostu wychowując dzieci. Że nie można kategoryzować, czy nie można osądzać, bo my naprawdę nie wiemy, czy ta praca w tym znoju nie jest o wiele mniej męcząca niż brak pracy, niż poczucie bycia bezwartościowym, niż poczucie bycia niechcianym, że ktoś cię po prostu nie chce. Cały dzień stali bezczynnie, bo nikt nas nie najął, bo nikt nas nie chciał. Ale teraz to złe oko, ono rzeczywiście się pojawia w nas wobec Pana Boga, wobec ludzi, wobec Kościoła. I nie wiem po prostu, czy nie macie coś takiego, że czasem macie pretensje do Pana Boga, że no mógłby to zrobić inaczej. Czemu akurat w tej rodzinie jest tyle nieszczęść? Czemu akurat po prostu jest tyle chorób? Czemu Pan Bóg jakoś to nie zrobi bardziej sprawiedliwie? Tamci nie chodzą do kościoła, tamci się nie modlą, tamci są niedobrzy, a jednak dlaczego nie macie czasem takiego żalu czy pretensji do Pana Boga? Czy zawsze się Wam Pan Bóg podoba? Czy jesteśmy tak wychowani, że boimy się nawet źle o Nim myśleć? Szczerze powiem, że przecież 28 lat jestem księdzem, ale nieraz mi się Pan Bóg nie podobał, tak po ludzku. Pewno rzadziej niż ja się Panu Bogu nie podobałem, ale po prostu z pewnymi rzeczami się nie zgadzałem. Pewne rzeczy po prostu nie rozumiałem. Pewne rzeczy po prostu może bym postawił inaczej, ale wtedy, kiedy trudno mi zrozumieć Pana Boga, kiedy trudno mi zrozumieć Jego działanie, Jego zachowanie, to wtedy zawsze przypomina mi się coś, o czym mówimy w matematyce i nazywamy to aksjomatem. Aksjomat to jest taka prawda, której nie da się udowodnić, ale ona jest oczywista. Nie wiem, czy pamiętacie z matematyki, że są tak zwane aksjomaty w geometrii euklidesowej. Na przykład taki, że jak jest jeden punkt, to przez ten jeden punkt przechodzi nieskończona ilość prostych. Albo że jak mamy dwie proste, to albo się nigdy nie przetną, bo są równoległe, albo się przetną raz, bo są nierównoległe. I tego się nie da udowodnić, ale wszyscy wiedzą, że to jest prawda. Wiecie to, nie? Rozumiecie, nie? Natomiast jak mówiłem z moją mamą, to ona mówi, nie, no ja tego nie kumam, nie? Jakby na przykład ona nie kumała tych aksjomatów. A i to samo jest w wierze. Są takie rzeczy, które są oczywiste i są trzy rzeczy absolutnie oczywiste. Że Bóg jest dobry, że Bóg jest wszechmogący i że Pan Bóg jest obecny, że istnieje. Czy to da się udowodnić? Nie. A czy to jest oczywiste? No jest oczywiste. A czy nie kumasz tego? Możesz nie kumać, tak jak moja mama nie kumała geometrii euklidesowej. Jesteś na takim etapie wiary, że na przykład jeszcze tego nie kumasz. Natomiast aksjomaty są po to dobre, że cała nauka jest zbudowana właśnie na nich, na prawdach, które są. A potem dopiero wyciąga się wnioski. I takim podstawową właśnie tym aksjomatem wierzę jest to, że Bóg jest dobry. Bóg naprawdę jest dobry. Więc jeżeli mam jakiś problem z Panem Bogiem, to ja wiem, że to ja nie rozumiem. Że ja jeszcze tego nie widzę. Jak nieraz nie widziałem w szkole, jak nie widziałem w domu, nie rozumiałem zawsze rodziców. Potem pewne rzeczy zrozumiałem. A przecież Bóg jest o wiele lepszy niż rodzice, niż nauczyciele. Więc bardzo pomaga w życiu. Nawet jak człowiek widzi, że no nie do końca się zgadza z Panem Bogiem, nie do końca go rozumie, pomaga ta świadomość, że Panie Boże, Ty jesteś dobry. Ja po prostu jeszcze nie pojmuję. Ja jeszcze nie ogarniam. Mam za mały mózg. Cały problem cierpienia, cały problem zła, za mały mózg po prostu na moją głowę. To, co pomaga mi w tym, żeby złe oko nie patrzyło na Pana Boga, to jest to głębokie przekonanie, wiara w to, że On jest dobry, że to jest oczywista oczywistość. I trzecie słowo wyrwać. Wyrwę z moich rąk. No, bardzo mocny tekst, bo Pan Bóg mówi tak. Pasterze mieli paść owce, owcami się nie zajmowali, więc co zrobił Pan Bóg? Niektóre owce wyrwę z paszczy pasterzy, żeby ich nie żarli. Ja sam będę je pasł. Wyrwę, żeby ja sam je paść. I nie wiem, możecie się nie zgadzać, bo nie ze wszystkim musicie się zgadzać na kazaniach, ale mnie się wydaje, że to jest ten tekst, który mówi o tych ludziach, którzy odejdą z Kościoła. Którzy odejdą z parafii, którzy nie będą należeć do żadnej wspólnoty, których Pan Bóg wyrwie od tego księdza, wyrwie od tej parafii, wyrwie od tej wspólnoty, bo tam sobie ta owca nie poradzi. I on sam będzie je pasł. Czasem się zdarza tak, że ktoś nie będzie chodził z nami, że nie będzie chodził do kościoła, że będzie poza granicami. I oczywiście my na siłę go nie zmusimy, ale nieraz jest tak, że to Pan Bóg prowadzi tego syna marnotrawnego swoimi drogami. Że to Pan Bóg prowadzi, tak jak w Ewangelii. Pamiętacie taką scenę, kiedy Jan i Jakub powiedzieli do Jezusa, Ty, co będzie z tamtymi, bo oni nie chodzą z nami. Może ześlijmy piorun z nieba, żeby ich potrzaskał, bo nie chodzą z nami. Zostawcie ich. Mówi Jezus, zostawcie ich, nie? Zostawcie ich, oni nie chodzą z nami, nie należą do naszej wspólnoty, nie chcą po prostu z nami, nie wiadomo dlaczego. Czy dlatego, że się im Pan Jezus nie podobał, czy dlatego, że się im apostołowie nie podobali. Wyrzucali ze duchy w imię Jezusa, głosili Jezusa, ale nie byli z nami. I to wyrwę z paszczy ich i będę sam pasł. Jest jakąś taką niesamowitą tajemnicą Boga, że są ludzie, którzy będą chodzili swoimi drogami i może na tych swoich drogach Pan Bóg ich będzie pasł. Może na tych swoich drogach po prostu dojdą do tego, czego my dojdziemy razem. Żebyśmy też zostawili Panu Bogu wolność, zostawili tajemnicę, bo nie wszystko naprawdę od nas zależy. No i na końcu anegdota. Dwa takie doświadczenia, jeśli chodzi o działania Pana Boga, bardzo mocne, mogę spiąć w swoim życiu. Jedno rok 2008, jestem wtedy na studiach jeszcze w Jerozolimie. Od paru miesięcy przeżywam kryzys, nie umiem sobie ze sobą poradzić. Modlę się o śmierć, mam nadzieję, że się samolot rozbije albo coś się stanie. W lipcu jadę na zastępstwo do Anglii, do Leicester, to jest środkowa Anglia, parafia St. Peter's. 17 lipca w czwartek rano odprawiam mszę świętą o 9 w parafii, potem wystawiam Najświętszy Sakrament, tam jest całodzienna adoracja. I mówię Panu Jezusowi, ja się nie ruszę stąd, póki mi nie pomożesz. Minęła 10, 11, 12, 13, 14. Ja siedzę, klęczę, staję, modlę się. Gdzieś między godziną 3 a 4 stało się coś takiego, jakby ktoś ci ściągnął 30 kg z pleców, jakbyś narodził się na nowo, albo jakby Pan Bóg otworzył okno w niebie, pomachał i powiedział, Wojtek, nie panikuj, wystarczyło się pomodlić 6 godzin. I coś, co było problemem przez kilka miesięcy, zniknęło. Ja, który rano nie lubię wstawać, zaczynam się budzić. Ja, który rano nigdy nie biegałem, zaczynam biegać. Ja, który nie mam jakiegoś nabożeństwa do biedaków, zaczynam się przytulać do tych ubogich w Leicester i mówić, to działa, to działa. Wiecie, jak to jest fajnie, jak dziesięcioletni ksiądz widzi, że to działa? Że to działa, że to naprawdę Bóg jest wspaniały. Przez pół roku potem, jak za każdym razem gdzieś minęło mi to doświadczenie bliskości Pana Boga, to chodziłem do kaplicy i dotąd się modliłem, żeby znów wróciło to przepiękne poczucie, że Bóg jest. Że Bóg jest wszechmogący, że Bóg jest dobry. 5-6 lat temu miałem bardzo trudną sytuację w Krakowie i przez pół roku jeździłem do Łagiewnik, przez pół roku na godzinną adorację. Przez pół roku, czasami w dzień, czasami w nocy, czasami o 1:00, czasami o 4:00 nad ranem, godzinę wiernie w tej samej kaplicy, no bo skoro Pan Bóg mnie kiedyś wysłuchał, no to teraz też Go proszę o wysłuchanie. I po pół roku nie zmieniło się nic. Ja bardzo dziękuję Panu Bogu za Leicester, za to, że mi pokazał, że jest wszechmogący i że jest dobry. I bardzo dziękuję Panu Bogu za Łagiewniki, za to, że pokazał, nie zawsze będzie tak, jak Ty chcesz. Ale to wcale nie znaczy, że nie jestem dobry i że nie jestem wszechmogący. Nie zawsze będzie tak, jak my chcemy, ale zawsze Bóg będzie dobry. Amen.